Nie tu jednak były granice, a nawet nie tutaj jeszcze było państwo rozpaczy. Nasunęło się tu państwo wielkie i dzikie, niewiarygodne i niepojęte, jakoby zagon tabunów tatarskich z przestworów Rosji i z czasu. Jednego dnia rozeszła się w mieście Baku lotem błyskawicy wieść rewolucja. Co znaczyło w praktyce owo słowo, nikt objaśnić nie umiał. A gdy było najmądrzejszego poprosić o wyjaśnienie, na pewno orzekł coś innego niż poprzedni znawca i co innego niż jego następca. Jeżeli kto wiedział cokolwiek realnego o istocie rewolucji, to chyba tylko sam Cezary Baryka, gdyż on to ją właśnie z miejsca wszczynał. Przede wszystkim z dawna już słysząc, że jest gdzieś jakaś rewolucja, przestał uczęszczać do swej 8 klasy. Wraz z nim co gorliwsi wyznawcy jego sposobu myślenia i postępowania. Nadto przebrał się po cywilnemu. Niezupełnie zresztą. Czapka uczniowska bez palmy, marynarka cywilna. Gdy zaś dyrektor gimnazjum, spotkawszy go na mieście, w najniewinniejszej myśli zapytał, czemu to paraduje po cywilnemu, w czapce na bakier i ze szpicrutą, trostoczkoj, w ręku. Cezarek tąż szpicrutą, trostoczkoj, wymierzył dyrektorowi w sensie odpowiedzi 2 za 2 zbiorowo wyjaśnione i indywidualne ciosy. Jeden w prawe ucho, a następnie drugi w lewe. Zbiegowisko uliczne nie stanęło po stronie pokrzywdzonego dyrektora, lecz właśnie po stronie napastnika, Baryki. Cezary odszedł spokojnie do domu, otoczony aureolą, niosąc w ręku sławną odtąd trostoczkę. Skoro zaś dyrektor gimnazjum, zwoławszy radę pedagogiczną, wydalił Cezarego Barykę z tej szkoły, ze wszystkich innych gimnazjów bakińskich i ze wszystkich szkół w państwie, gdyż zalecił go do tak zwanego wilczego biletu, to był to akt najzupełniej nieszkodliwy, gdyż Cezary Baryka nie kwąpił się już do żadnej szkoły w tym państwie. Inne mu już wiatry świstały koło uszu. Ani pod sądy, ani członkowie krzącego ciała niewiele przywiązywali wagi do wyroku. Obity zwierzchnik zaskarżył wychowanka do sądu, lecz nim nadszedł termin powołania napastnika przed kratki, jakieś tajemnicze siły tłukły co noc szyby w mieszkaniu dyrektora gimnazjum, nie pozostawiając ani jednej. Mazały dziegciem i innym źle woniejącym markapantami drzwi, schody i ściany jego willi. Wrzucały mu do gabinetu przez dziury w oknach zdechłe szczury. Urządzały pode drzwiami kocie muzyki i wszelkie inne żakowskie psikusy. Policja? Policja stała się w tej dobie czynnikiem przedziwnie ospałym. Nie mogła żadną miarą pochwycić i ukarać złoczyńców. Można by powiedzieć, iż sromotnie przed nim tchórzyła, jak zresztą wszyscy w mieście. Któż mógł widzieć, czy to w ten sposób nie objawia swej potęgi rewolucja, tak groźna i wszechwładna na północy państwa? Tej zaś nowej sile naczelnej policja nie chciała się narażać. Przez czas dość długi w mieście Baku było głucho, martwo i nudno. Wszystko jeszcze po dawnemu ruszało się i łaziło, ale niesłychanie ospale, niemrawo, z rezerwą, a nawet jawną peryfidą. Nie mogło być inaczej, skoro z dnia na dzień wszystko się odmieniało. Dwa żywioły miasta, Tatarzy i Ormanie, czatowali na się wzajemnie z wyszczerzonymi zębami i wyostrzonym zanadrzu kiżnałem. Władze, regulujące ten stary zatarg na rzecz panowania rosyjskiego, przywarowały, albowiem w samym źródle ich potęgi coś się urwało i wywróciło do góry nogami. Wreszcie wszystko pierzchło na wszystkie strony. Zjawił się komisarz rewolucji, o dziwo, Polak z pochodzenia. Ten piorunem ustanowił nową władzę i zaprowadził nowe porządki. Tatarzy i Ormanie dali pokój walce, a jedni i drudzy na swój sposób wyzyskiwali sytuację. Przede wszystkim znikły wszelkie towary. Pozamykano sklepy, zabrakło żywności. Banki nie wydawały złożonych kapitałów i nie wypłacały procentów. Nikt nie dostawał pensji, rugowano z mieszkań, zapanowała ulica, robotnicy naftowi i fabryczni, czeladź sklepowa i domowa, marynarze. Było tam jednak stosunkowo spokojnie. Miasto stało właściwie brakiem rządu, a siłę swą czerpano z walki skłóconych plemion. Ludność niezamożna upajała się mityngami, mowami i wywracaniem wszystkiego na nicę. Cezary Baryka był oczywiście bywalcem zgromadzeń ludowych. Na jednym z takich zbiegowisk wieszczono in effigie burżuazyjnych cesarzów, wielkorządców, prezydentów, generałów, wodzów, m.in. lalkę ubraną za Józefa Piłsudskiego. Tłum klaskał radośnie, a Cezarek najgłośniej, choć nic jeszcze, co prawda, o Józefie Piłsudskim nie wiedział. Wszystko, co wykrzykiwali mówcy wiecowi, trafiało mu do przekonania, było jakby wyjęte z jego wnętrza, wyrwane z jego głowy. To była właśnie esencja rzeczy. Gdy wracał do domu, powtarzał matce wszystko od A do Z, wyjaśniał arkana co zwilsze. Mówił z radością, z furią odkrywcy, który nareszcie trafił na swoją drogę.